Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Stasiek.
A ja jestem Ada.
I witamy was dzisiaj w tym szczególnym dniu, bo jeśli wszystko poszło pod naszej myśli, to dzisiaj jest Halloween. Także wesołego Halloween.
Uhu.
Jeśli słuchacie tego w Halloween, jeśli nie, to też wesołego
udanego
dnia.
Mamy nadzieję, że świeci słońce i jest fajnie.
Mhm. Tak, dzisiaj kończymy naszą dość krótką serię październikową, horrorowy październik.
Tak jest.
I będziemy omawiać niezwykle ważny film dla właśnie gatunku horrorowego, jakim jest Krzyk z 1996 roku.
Tak jest. I chciałoby się powiedzieć, że prosiliście nas o ten film, że wygrał on w ankiecie i tak dalej, ale w sumie prawda jest taka, że po prostu sami stwierdziliśmy, że pogadajmy o Krzyku. Okej, pogadamy o Krzyku. I tak też jest, więc dzisiaj rozmawiamy właśnie o tym filmie. Oczywiście, standardowo, zanim przejdziemy do tematu, to przypominamy, że znajdziecie nasz podcast na każdej jednej platformie, na której lubicie sobie słuchać podcastów, niezależnie od tego, czy jest to YouTube, Spotify czy Apple Podcast. Jeśli wpiszecie popkulturystyka, jedno słowo, nie dwa, wyniki są bardzo różne, jedno słowo, to znajdziecie tam nasz podcast.
To samo słowo, jeśli wpiszecie w wyszukiwarkach serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy Twitter, bo nie nazywam tego X-em, to też znajdziecie nas i tam informujemy o rzeczach związanych z podcastem, a także o rzeczach związanych z popkulturą ogólnie.
Jeszcze jak przy tym jesteśmy, zawsze zapominam, żeby o tym powiedzieć, ale dzisiaj ja pamiętam, więc o tym powiem. Jeśli słuchacie nas na Spotify, to fajnie by było, jakbyście ocenili nasz podcast, bo Spotify ma taką opcję, że można oceniać podcasty, możecie nam dać od 1 do 5 gwiazdek. Oceńcie zgodnie ze swoim sercem, ze swoją opinią, ale zostawcie tą opinię, bo to zwiększa zasięgi podcastów i pomożecie nam w ten sposób.
No i subskrybujcie i łapkujcie i w ogóle.
No tak, o tak.
Komentarze.
Dobrze, przejdźmy do tematu.
Okej, no to tak jak zawsze, zanim zaczniemy sobie gadać o fabule samego filmu, to przedstawiamy nasze jakieś krótkie wrażenia, naszą historię z filmem i tak dalej. I może ty zaczniesz, jak ty, ogólnie jaki jest twój stosunek do pierwszego Krzyku, jak lubiłaś ten film do tej pory, jak może ten najnowszy seans zmienił twoje zdanie i tak dalej.
Ostatni seans raczej mojego zdania o tym filmie nie zmienił i szczerze mówiąc nie wiem, czy kiedykolwiek moja opinia o tym filmie się zmieni, ponieważ Krzyk widziałam pierwszy raz długie lata temu, pewnie kilkanaście lat temu i w tym czasie oglądałam ten film, no myślę, że kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt razy. No może nie kilkadziesiąt, ale kilkanaście myślę, że na pewno. Jest to taki film, do którego bardzo lubię wracać, zwłaszcza właśnie w tym październikowym, jesiennym, halloweenowym okresie. Z wielu powodów, bo po pierwsze jest to po prostu dobry slasher, a ja slashery lubię, ja do slasherów mam słabość. I być może w sumie jest to też spowodowane Krzykiem, w sensie jednak powiedziałabym, że jest to taki film, który obejrzałam na tyle wcześnie w mojej jakiejś takiej filmowej historii, że gdzieś tam mógł się trochę do tego przyczynić. Jest to też oczywiście świetna satyra, o czym będziemy też mówić na pewno dużo, więc może tutaj nie będę się w ten temat teraz za bardzo zagłębiać. Jest to też film, który jest tak bardzo 90-sowy. To jest film, który jest tak bardzo przepełniony tym klimatem tych lat 90., że po prostu just for the vibes warto ten film obejrzeć. No i myślę, że jeszcze będziemy tutaj poszczególne elementy omawiać tego, co w tym filmie uwielbiam, więc nie będę się tutaj na razie rozgadywać na te tematy, ale po prostu dla mnie Krzyk to jest taki film, do którego mogę wracać regularnie. Nie powiedziałabym może, że jest to najlepszy horror, jaki w życiu widziałam, że jest to film tak dobry, jak chociażby takie The Thing, które omawialiśmy w zeszłym roku i które zawsze mówię, że jest nie tylko moim ulubionym horrorem, ale też jednym z moich ulubionych, czy być może w ogóle moim ulubionym filmem wszechczasów. Krzyk na tej liście ulubionych filmów wszechczasów też się znajduje, ale może nie w pierwszej dziesiątce, więc jakby jest to po prostu film, który jak dla mnie z taką definicją dobrej zabawy i tego, co w slasherach najfajniejsze.
Mhm. Jest na pewno świetny film na Halloween i film, który przenosi cię trochę do innej ery, tak jak wspomniałaś o tych 90-sach, no i właśnie jest ten klimat tych lat 90-tych, jest klimat Halloween, nie jest to może najstraszniejszy horror, jaki zobaczycie czy coś, ale te vibesy odpowiednio tam są. Ja nie mam jakiejś bogatej historii z tym filmem, tutaj zawsze jak omawiamy takie rzeczy, to ja mówię, że nie jestem horrorowy, w ogóle z dala się od horrorów zwykle trzymam i przez większość życia trzymałem, ale gdzieś tam... Ten krzyk pierwszy akurat widziałem dawno, dawno, dawno temu, choć teraz jak się zabierałem za rewatch, to tak aż zwątpiłem na początku, czy na pewno tę część widziałem, ale jak z czasem oglądając sobie coraz bardziej przypominałem tą fabułę, miałem takie, aha, okej, tak, to kojarzę szczególnie tą końcówkę tego filmu. Ale tak, teraz w zasadzie pierwszy był taki świadomy, w pełni skupiony, obejrzałem ten film i muszę przyznać, że jest to naprawdę świetna zabawa, tak jak już wspomniałem, szczególnie w tym czasie halloweenowym to jest idealny klimat, żeby sobie ten film obejrzeć. I tak jak już mówiłaś wcześniej, to jest dobra satyra, dobry pastisz na te slashery, horrory, które były wcześniej znane i popularne. I w ogóle jest tam bardzo dużo odniesień do popkultury i do innych filmów i widać, że po prostu scenariusz pisał ktoś, kto bardzo kocha kino, jest takim movie buffem, w sensie, że widać, że dużo o tych filmach gada, fascynuje się tym i jest, no zna się na rzeczy, nie tylko jeśli chodzi o horrory, ale ogólnie o filmy, szczególnie filmy rozrywkowe. I no nawet jeśli nie widziało się większości tych slasherów, które tutaj są albo parodiowane, albo jakoś komentowane, to jakby to jest na tyle utrwalone w tej świadomości takiej społecznej wszystkich, którzy gdzieś tam się obracają wokół tych filmów i albo w ogóle po prostu żyją, że wyłapiesz większość z tych odniesień, albo zrozumiesz nawiązania, albo rozbawi cię jakieś wyśmiewanie tropów, powtarzanie tropów, przez to jak właśnie te klasyczne horrory są głęboko osadzone gdzieś w naszej takiej szerokiej świadomości. Więc pod tym względem też ten film robi dobrą robotę, że wcale te cuts nie są na tyle, te takie odniesienia nie są na tyle jakoś głębokie, że nie wiem, tylko najbardziej zagorzali fani horrorów to zrozumieją.
To prawda, ale też właśnie podczas tego seansu ostatniego zwróciłam uwagę na taką rzecz, w sensie tak trochę oglądałam ten film teraz bardziej z takim kontekstem współczesnego kina i taka rzecz, która mi przyszła na myśl, to, że dużo z tych rzeczy, które w Krzyku się pojawiają i które wtedy były właśnie takie świeże i to było no coś, czego wcześniej totalnie w kinie nie było, teraz uchodzą za taką totalną normę. W sensie to właśnie wszystkie, o których tutaj powiedziałeś, nawiązania do innych filmów, te mrugnięcia okiem do fanów i te easter eggi i tak dalej, ten film ma tego naprawdę bardzo dużo. Przy czym kiedy we współczesnym kinie widzę takie rzeczy, to już po prostu mam dość i wywijam oczami. A jakoś w tym filmie, no też fakt faktem, że jest to zrobione tak z umiarem i nie jest to takie chamskie i wybijające z rytmu, tylko właśnie wręcz przeciwnie. Ale też właśnie no, aspekt tego, że ten film w sumie był w pewnym sensie pierwszym, który takie rzeczy robił, no to też jakby całkowicie zmienia to, w jaki sposób się na to patrzy.
To nawet aż trochę zaskakuje, jak bezpośrednio się odnosi do niektórych tych innych filmów Krzyk właśnie. Mam wrażenie, że to jest rzadko spotykane, żeby sobie aż w takim stopniu postaci rozmawiały o innych filmach w filmie. Bo tutaj dosłownie prawie każdy dialog jest nawiązaniem albo do jakiegoś konkretnego filmu, albo do jakiegoś gatunku filmów. I to jest jednocześnie, nie jest właśnie takie on the nose i no nie jest to oczywiście reklama tych innych filmów czy coś takiego, nie? Więc to bardzo jest naturalnie i fajnie wplecione, bo jest też bardzo, bardzo sprawnie napisany ten film i jakby ciężko mi się odnosić, jak się zachowywali nastolatkowie w latach 90. Ale ten film mi sprzedał pewną wizję tego, jak mogli się zachowywać, która moim zdaniem działa szczególnie w kontekście tego gatunku i tego filmu i dlatego też bardzo fajnie się go ogląda przez to, jak ma napisane dialogi między postaciami, relacje, jak są zagrane te niektóre postaci, niektóre aż za bardzo są zagrane.
To prawda, ale też w sumie, jak już poruszyłeś ten temat, to też właśnie warto zwrócić uwagę, tak popatrzeć na tło trochę tego filmu, właśnie a propos tych zachowań nastolatków i tego, na ile są one wiarygodne, na to właśnie, w jaki sposób były pisane dialogi między postaciami, właśnie często zazwyczaj nastolatkami, w tych innych slasherowych klasykach, typu Halloween, czy Piątek 13, gdzie te rozmowy z reguły były tak strasznie nienaturalne i tak koszmarnie napisane, że jakby nagle pojawienie się tego slashera, który ma nastolatków, którzy mimo wszystko prowadzą ze sobą normalne rozmowy i no, są tak bardzo świadomi tego wszystkiego, w sensie, że komentują te rzeczy, pojawiają się te elementy satyryczne, ale właśnie to są takie rzeczy, że no jakby Nie udajemy, że horrory nie istnieją w świecie, w którym film się odbywa. I myślę, że to też było rewolucyjne bardzo w tamtych czasach.
Tak, no to nawet właśnie gdzieś tam twórcy filmu mówili, że to jest pierwszy horror, w którym bohaterowie widzieli inne horrory. Więc no, będziemy o tym gadać więcej w trakcie.
To prawda. No dobra, to jeszcze zanim przejdziemy do naszego recapowania i rozmawiania bardziej szczegółowo o całej fabule, no to myślę, że pora na taki mały segment historyczny tego, jakie było tło. Oczywiście już trochę poruszyliśmy ten temat tego, jak na ile się ten film wyróżniał na tle innych z gatunku. No ale właśnie, jak to wszystko się zaczęło? No przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że ten film wyszedł w roku 1996 i wtedy w połowie lat 90. Horrory przechodziły przez poważny kryzys, głównie spowodowany właśnie przesytem tej formy slasherowej, co nie był pierwszy i nie ostatni raz, kiedy horrory przechodziły kryzys, bo ten gatunek w zasadzie ma tak regularnie raz na dekadę co najmniej. Ale no właśnie, no lata 80. to była ta złota era slasherów. Tak jak w latach 30., 40. były te wszystkie monster movies, później były jakieś filmy gore i tak dalej, i tak dalej.
Super hero. Teraz?
Tak.
Niedawno. No. Właśnie teraz właśnie mamy chyba to, co horrory przeżywały przed premierą Krzyku. Że publiczność jest zmęczona i już takie filmy nie gwarantują kasy.
No to prawda, no ale horror to jest właśnie taki gatunek, który regularnie coś takiego przechodzi, że po prostu pojawia się jakiś jeden film, który otwiera puszkę Pandory i po prostu wszyscy nagle zaczynają robić takie same filmy, bo wiedzą, że ludzie tego chcą, to zarabia pieniądze, to jest coś nowego, tego jeszcze nie było. I jakkolwiek dziwne by to nie były pomysły, patrzmy na przykład na początek lat 2000 i gatunek found footage, czyli najtańsze i najbrzydsze horrory, jakie istniały, a jednak były swego rodzaju hitem wtedy. No to po jakimś czasie mimo wszystko te gatunki się zawsze nudzą. No i takie znudzenie było właśnie po tych tak naprawdę 10 latach slasherów. Oczywiście wiemy, że wszystko zaczęło się od tego Halloween, Johna Carpentera, które dostało też kilka sequeli. Piątek 13 tych sequeli miał jeszcze więcej. I tak naprawdę początek lat 90. to było takie powolne wymieranie tych wszystkich filmów. Ostatni Koszmar z ulicy Wiązów, ostatni Piątek 13, ostatni Halloween. I te filmy zarabiały koszmarne pieniądze, nikogo już to nie obchodziło i wszyscy zaczynali się już śmiać z tego, no jak głupie są po prostu te filmy, no bo no nie ukrywajmy, slashery to są jedne z najgłupszych horrorów, jakie istnieją, za to je właśnie kochamy. No po prostu było zmęczenie formułą, więc w zasadzie cały gatunek trochę ucierpiał, no bo nikt nie miał lepszego pomysłu. I nagle pojawił się pewien człowiek, Kevin Williamson, który był generalnie fanem gatunku, bardzo lubił horrory, przede wszystkim właśnie Halloween, który obejrzał po raz pierwszy jako dziecko i się zakochał. Był on też scenarzystą i obecnie przechodził przez finansowy kryzys i miał trochę desperacką potrzebę napisania nowego scenariusza, a jednocześnie zainspirował się trochę oglądając telewizję i oglądając gdzieś tam w telewizji jakiś dokument True Crime, który przypomniał mu trochę o jego miłości do horrorów. Gdzieś tam zaczął rozmawiać o tych horrorach i to go zainspirowało.
No i faktycznie Kevin napisał scenariusz, który wypełnił swoimi przełomowymi, oryginalnymi pomysłami i który był takim trochę właśnie pastiszem horrorów, trochę czymś nowym w tym świecie. Swoją drogą pierwotnie nosił tytuł Scary Movie, czyli straszny film.
Tak, przez bardzo długi czas.
No i ten scenariusz był tak dobry, że nawet mimo tego, że horrory w zasadzie się już nie sprzedawały, slashery się już nie sprzedawały i nie były aż tak pożądanym produktem przez studia, to jak producenci zaczęli czytać to, w ogóle osoby odpowiedzialne za tworzenie filmów, czytać ten scenariusz, to wszyscy uznali, że to jest najlepsza rzecz na świecie, muszą to mieć i studia wręcz zaczęły zabijać się o prawa do zekranizowania tego scenariusza. No i ostatecznie jedno ze studiów, które ostatecznie pod nazwą Dimension Films wydało Krzyk, wygrało właśnie tą wojnę o scenariusz. No i pora była znaleźć reżysera i naturalnym wyborem od początku w zasadzie był Wes Craven, który już wtedy był uważany za mistrza straszenia i kojarzony z takimi filmami jak Koszmar z ulicy Wiązów. Ale on powiedział, że nie chce tego robić, bo on już nie chce robić horrorów. I rzucanych było kilka innych nazwisk, proponowali to paru innym znanym horrorowym reżyserom. Sam Raimi między innymi dostał propozycję. Mm-hmm. Ale ostatecznie, jak wszyscy wiemy, to właśnie Wes Craven wyreżyserował Krzyk. I co go przekonało do tego? Przekonało go do tego, jeśli dobrze pamiętam, jakieś dziecko, które powiedziało mu, że kiedyś to on robił fajne filmy, takie pełne przemocy i w ogóle horrory brutalne. Ostatnio on robi takie słabe, miękkie filmy dla mięczaków i on stwierdził, że dobra. Zadzwonił z powrotem do tego studia, jednak biorę to, wyreżyseruję wam ten Krzyk.
Dokładnie, tak było. I teraz przyspieszając jakby cały ten proces, który tam jeszcze po drodze następował, bo oczywiście później trzeba było zrobić casting, były jakieś tam inne problemy po drodze, ale mimo wszystko raczej dosyć gładko wszystko poszło. No i też taką rzeczą, która przekonywała bardzo wszystkich do zrobienia tego filmu, do wzięcia udziału, bycia częścią tej produkcji, było bardzo znane w tych czasach nazwisko, czyli Drew Barrymore, która to miała grać główną bohaterkę tego filmu. W taki sposób był tam gdzieś ten film reklamowany w różnych studiach, różnym producentom, aktorom i tak dalej, jako coś, co miało zachęcić wszystkich do uwierzenia w ten projekt, brania udziału w tym filmie. I ona miała właśnie grać tą główną bohaterkę, czyli Sydney Prescott. No ale w sumie to właśnie Drew wpadła na pomysł, żeby jednak zrobić coś innego, pobawić się trochę z oczekiwaniami widzów i żeby zabić jej postać w pierwszych 5 minutach filmu.
To nie brzmi jak pomysł osoby, która miała zagwarantowaną główną rolę w filmie.
Tak, ale tak to było. Prawda. Ale tak było, to był jej pomysł. I co ciekawe, na początku inni nie byli przekonani do tego, nawet sam Wes Craven nie był do końca przekonany do tego, ale później im dłużej wszyscy o tym myśleli, tym bardziej stwierdzili, że to jest jednak genialny pomysł. No i w sumie do dzisiaj trochę wszyscy się z tego śmieją, że takie znane nazwisko, taka gwiazda i jeszcze w dodatku, żeby było śmieszniej, ta Drew Barrymore jest jakby największą twarzą na plakacie tego Krzyku, tam są wszystkie postaci, ona jest tą największą. No i umiera w tych pierwszych 5 minutach. Także no, chyba w zasadzie możemy już przejść do samej fabuły, skoro już trochę poruszyliśmy ten temat. Chyba, że masz coś jeszcze do dodania.
To chyba wszystko. Może i resztę już będziemy opowiadać w trakcie.
Dobrze. No to w takim razie przechodzimy do fabuły, więc oczywiście, jak zawsze, przypominamy, że będą spoilery, jeśli nie oglądaliście Krzyku i boicie już się spoilerów.
Jeden spoiler wcześniej. Ktoś teraz będzie chciał, już wcześniej chciał obejrzeć Krzyk dla Drew Barrymore, teraz już po twoim spoilerze może być zawiedziony.
Zepsułam życie wielkiemu fanowi Drew Barrymore, który nie wiedział o największym plot twiście związanym z tą aktorką. No cóż, przepraszam. Ale tak, będą spoilery, przechodzimy do omawiania.
Uwaga, spoilery.
No to właśnie, zaczynamy. Pojawia się postać Casey, czyli w tej roli nie kto inny jak Drew Barrymore, która jest sama w domu, dzwoni telefon, ona ten telefon odbiera, jest na początku w takim radosnym, luźnym nastroju, robi sobie właśnie popcorn i to jest jeszcze ten fajny, śmieszny popcorn na tej takiej małej jakby pateleńce, którą się dawało na kuchenkę gazową. Nie wiem, czy w Polsce takie popcorny były rzeczą, ale to jest taka rzecz, która mam wrażenie, że bardzo się z tym filmem do dzisiaj kojarzy, przynajmniej mi. No i oczywiście dzwoni do niej nasz zabójca ze swoim creepy głosem i pada tam jedna z najbardziej iconic, o dawno nie było mówienia iconic w filmowych recapach, a jedna z najbardziej iconic kwestii nie tylko w tym filmie, nie tylko w gatunku horroru, ale chyba w ogóle w popkulturze taka bardzo znana kwestia, czyli what's your favorite scary movie? To jest no klasyczek. Na co swoją drogą ona odpowiada, że Halloween, więc tutaj mamy pierwsze już nawiązanie do faktu, że scenarzysta bardzo lubił ten film. No i oczywiście bardzo szybko jej nastrój zamienia się w totalną panikę. Okazuje się, że nasz Ghostface, którego oczywiście jeszcze wtedy nie widzimy, złapał jej chłopaka, uwiązał, jest gdzieś przed jej domem, ale ona nie wie gdzie. No i chwilę później zaczyna się cały pościg, ona ucieka, morderca ją zabija i no, później mamy jeszcze tam krótką scenę z rodzicami, którzy w zasadzie byli zaraz obok.
Ale jeszcze warto wspomnieć, że w tej rozmowie telefonicznej, zanim w ogóle właśnie zaczyna tam się ten pościg i on ją zabija, no to zadaje też jej pytanie o piątek 13, że nie zabije jej, jeśli odpowie, czy tam nie zabije jej chłopaka, jeśli odpowie poprawnie na pytanie, kto był, jak nazywał się zabójca z pierwszego piątku 13. No i ona mówi, że Jason, a jej rozmówca Ghostface lepiej zna horrory i przypomina jej, że Jason pojawił się dopiero w sequelu.
Tak, i że to matka Jasona była tak w pierwszej części zabójcą, co jest no, bardzo częstym, bardzo znanym błędem, który ludzie wciąż do dzisiaj popełniają, mimo że ten film bardzo konkretnie wyśmiał to. Już wtedy, już w latach 90. było to jakby czymś, co ludzie, w sensie była to na tyle też rozpoznawalna marka, że jakby ludzie kojarzyli Jasona. No ale pewnie tam
tak, ale właśnie sam ten taki dialog to jest takie, czułem w tym takie trochę, wiesz, takiego właśnie nerda filmowego, który tam, well, actually.
No. Tak, to prawda. No to jest jakby każdy filmowy nerd, oglądając ten film pierwszy raz w życiu, słysząc tam odpowiedź Jason, już wie, co się kroi. Już ma takie, well, actually. Tak, ale to prawda, to jest w ogóle świetny dialog i w ogóle moim zdaniem ta scena otwarcia tego filmu to jest chyba najlepszy jakby fragment całego filmu, w sensie jest, świetnie wprowadza w klimat tego takiego niepokoju, jednocześnie mamy właśnie wprowadzony ten delikatny element satyryczny, chociaż powiedziałabym, że jednak mimo wszystko bardziej tutaj idziemy w stronę slashera, zresztą w ogóle jakby to jest super w Krzyku, że on jest jednocześnie świetną satyrą i jednocześnie świetnym slasherem. W sensie to, że on ma te elementy komediowe, w ogóle nie wpływa na jego jakość jako horroru. W sensie nie wpływa na to, że teraz oglądamy bardziej komedię niż horror. To jest wciąż horror z krwi i kości. I ta scena otwarcia, no... uwielbiam. Jakby zawsze, jak ją widzę, to po prostu mam takie, ach, to jest jednak to, po to się ogląda horrory.
Tak, bardzo dobrze jest też wyreżyserowana i właśnie... No jest po prostu świetnym otwarciem, wprowadzeniem do filmu i w zasadzie od razu rzuca też na głęboką wodę, bo poznajemy Ghostface'a, jego metody działania i tak dalej. Więc od razu wiemy, o co chodzi.
Tak jest.
Dopiero później poznajemy główną bohaterkę, czyli Sydney. Poznajemy też szybko jej chłopaka Billego, który przychodzi do niej przez okno i nalega, żeby poszła z nim do łóżka. Jeśli ktoś zna się na horrorach, to wie, że no, to nie wróży dobrze. Tam też mają taki fajny dialog, w którym on mówi, że ich relacja nie jest już R-rated, tylko PG.
Tak, ja w ogóle uwielbiam ten tekst, że oglądałem Egzorcystę w telewizji tak. I pomyślałem o tobie. Bo to była wersja ocenzurowana do telewizji, tak jak nasz związek.
Tak, tak.
Cudowny to jest
no,
tekst.
No, więc tutaj znowu, no tak jak mówiłem, praktycznie każdy dialog w tym filmie, już w zasadzie od samego początku, to są jakieś nawiązania do filmów. Tak, no prawie przyłapuje ich ojciec Sid, który mówi, że no musi wyjechać tam na jakąś biznesową podróż, więc wyjeżdża z miasta. No ale ostatecznie do niczego nie dochodzi między nią a jej chłopakiem i ich relacja zostaje w PG-13.
Tak, w ogóle nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby znaczy wydaje mi się, że każdy moment jest tak samo dobry, żeby o tym wspomnieć, ale jest taka jedna rzecz, która mi trochę przeszkadza w cieszeniu się w pełni krzykiem, bo ile uwielbiam ten film i tak jak mówię, oglądałam go wiele, wiele razy, no to niestety, będąc jeszcze no tak naprawdę dzieckiem, bardzo wiele razy oglądałam też taki film, który nazywa się tak, jak oryginalnie miał się nazywać Krzyk, czyli Straszny film. Który, przynajmniej jeśli chodzi o pierwszą część, jest parodią głównie właśnie Krzyku, ale też Koszmaru minionego lata i kilku innych filmów, które były efektem Krzyku, jakby filmami, które powstały na fali tego Krzyku. No ale głównie właśnie Krzyk jest tutaj tą taką, ta parodia Krzyku jest tą taką główną osią fabularną Strasznego filmu, czego efektem jest to, że bardzo wiele scen z tego filmu jest sparodiowanych właśnie w Strasznym filmie. Znaczna większość z nich. Ja jako dziecko oglądałam Straszny film bardzo dużo razy. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest film dla dzieci. Absolutnie. I zdaję sobie sprawę z tego, że Krzyk to jest taki, nie Krzyk, że Straszny film, to jest trochę taki film, który albo się kocha, albo się go nienawidzi, bo poczucie humoru w tych filmach jest wyjątkowo durne i wyjątkowo trafia ono w mój gust. Nie jestem w stanie teraz stwierdzić na ile dlatego, że wychowałam się na tych filmach, a na ile dlatego, że po prostu tak mam. I niestety po prostu trochę mi te straszne filmy, znaczy ten pierwszy straszny film zepsuł ten Krzyk, bo po prostu ile razy bym go nie oglądała, to zawsze te wszystkie sceny, które były sparodiowane, po prostu pojawiają się w mojej głowie niczym flashbacki z Wietnamu i nie mogę po prostu przestać widzieć i słyszeć niektórych momentów z tego, także jeśli nie oglądaliście strasznego filmu, to nie wiem, czy polecam, bo to jest doświadczenie, które może wam zepsuć trochę taki świetny film jak Krzyk.
Ogólnie tak jest.
Tak, ale musiałam się tym podzielić.
Z parodiami filmów, które bezpośrednio odnoszą się do konkretnych scen, nie? No, jakby już nigdy w życiu nie obejrzysz Star Wars tak samo po tym, jak zobaczyłaś Robot Chicken.
Też prawda. Parodie są...
Kiedyś błogosławieństwem powinniśmy zrobić i przekleństwem.
To prawda. Kiedyś powinniśmy zrobić jakiś odcinek o jakichś parodiach. No, najlepsze parodie filmów albo coś. Pewnie jest 1000 tego typu materiałów na YouTubie, ale no nieważne. Lecimy dalej. Przenosimy się do szkoły, do liceum w Woodsboro i widzimy, że szkoła i całe miasto jest pogrążone po prostu w panice, wszędzie jeździ policja, telewizja, dziennikarze, wszyscy rozmawiają o morderstwie Casey i jej chłopaka. No i poznajemy też naszych kolejnych bohaterów, czyli między innymi przyjaciół Sydney, takich jak Tatum.
To jest w ogóle nazwisko chłopa, a nie imię kobiety.
No właśnie. Stu, trochę niefortunnie kojarzące się w dzisiejszych czasach imię. Oraz Randy'ego, czyli naszego naczelnego nerda, który będzie trochę głosem rozsądku każdego, kto zna horrory. No ale też takie postaci jak dziennikarka Gail Weathers w tej roli Courtney Cox oraz serce całego filmu, ulubioną postać wielu osób, w tym moją, czyli Dewey w tej roli Dawid Podsiadło. Tak naprawdę David Arquette. No i Dewey przesłuchuje uczniów, szukają sprawcy i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie przenosimy się do Sydney, do której dzwoni telefon, ona go odbiera, oczywiście też po raz kolejny, na początku nie traktuje w ogóle tego poważnie.
No myślę, że to Randy do niej dzwoni.
Tak, myślę, że to Randy, nawet jak słyszy ten totalnie creepy głos, który znam już z początku filmu, to cały czas myślę, że to jest Randy. Oczywiście pojawia się po raz kolejny tekst "What's your favorite scary movie?" Ale tam ona mówi, że nie lubi horrorów i też w ogóle tam pojawia się taki tekst, że horrory są głupie i że są tam zawsze te głupie laski, które biegną w górę schodów, tak, zamiast uciec drzwiami, góry, co później oczywiście ta scena dokładnie się odbywa podczas jej ucieczki przed Ghostface'em. No bo właśnie chwilę później ten Ghostface ją atakuje. No ale udaje jej się w końcu uciec tam do tego pokoju, zamyka drzwi, barykaduje. Chwilę później Ghostface znika, a w jego miejsce pojawia się Billy.
Podejrzany.
W ogóle no
wcześniej
i właśnie.
Też podoba mi się w tym Ghostface'ie jako przeciwniku, jako tym złodu, to, że on już chyba w tej scenie, gdzie tam się potyka na tych schodach, przewraca.
Tak. Tak, no to jest super w Ghostface'ie, że tak jak Jason czy Michael, to byli ci mordercy, którzy po prostu szli jak skała, po prostu nic im się nie mogło stać, tam wiesz, rozwalisz, nie wiem, deskę, kij baseballowy na ich głowie i oni dalej idą i nic im się nie dzieje, a Ghostface jest taką ofiarą losu, on jest po prostu, jego jest ci czasem szkoda, po prostu jak oglądasz te filmy, on cały czas się potyka, przewraca, spada ze schodów, dostaje w mordę, po prostu, no biedny jest.
No zresztą, wiesz, ta maska nie pomaga, on wygląda jakby był smutny.
Tak, to prawda.
I wiesz, a jednocześnie, no jakby faktycznie wiesz, że jest zagrożeniem, wiesz, do czego jest zdolny. Ma ten nóż, więc jakby dalej działa to w konwencji horrorowej, mimo tego, że te sceny z nim często mogłyby być uznawane za śmieszne, czy właśnie takie, że on jako taka żenująca postać w nich występuje, nie?
Mhm. Znaczy właśnie mam wrażenie, że to trochę jest też tak, że dopiero jak się ogląda ten film któryś raz, albo jak gdzieś się tam zobaczy w internecie, albo coś, to jakby bardziej zwracasz uwagę na to, jaką on jest niezdarą, jak bardzo dostaje, ale mam wrażenie, że jakoś jak oglądałam ten film, nie wiem, pierwszy raz czy coś, to że jakoś nie zwróciłam na to szczególnie uwagi, w sensie przynajmniej nie jest tak, że odbiera mu właśnie jakąś powagę, czy to na ile jest on zagrożeniem, to że on się gdzieś tam przewraca i tak dalej, nie? To jest, to też trochę działa jako taki element budowania napięcia, nie? Że gdzieś tam, udało jej się prawie, ale chwilę później on wstaje i znowu ją goni.
Tak, no, bo już prawie ją miał, ale wtedy gdzieś tam właśnie o coś się potyka, no.
No, ale jest to śmieszne, jak się tak o tym myśli.
Tak, no i tak jak wspomnieliśmy, no podejrzane jest to, że on znika, pojawia się Billy, no i policja też uznaje, że to jest podejrzane. Znajdują maskę tego Ghostface'a w okolicy i Billy szybko zostaje aresztowany.
No, To jest w ogóle też śmieszne, bo no, jesteśmy już w strefie spoilerowej, więc możemy tutaj mówić o tym, jak się film kończy. I oczywiście Billy jest jednym z dwóch morderców przebierających się za tego Ghostface'a. Ale nie wiem, szczerze mówiąc, nie pamiętam trochę, jakie były moje emocje oglądając ten film pierwszy raz, w sensie na ile to było dla mnie zaskoczenie. No, teoretycznie film cały czas stawia nad nim taki znak zapytania. Co chwilę jakby on robi rzeczy, które są mega podejrzane, a jednocześnie ma jakieś tam solidne alibi czy coś, które zaprzecza temu, nie? No, dzięki temu, że jest ich dwóch, wiadomo. Ale jak ogląda się ten film już któryś raz, to po prostu cały czas masz takie, Jezus Maria, przecież on, ten człowiek to jest taki red flag chodzący, jakby...
No, to prawda. No, myślę, że ten film też trochę chciał scenariuszowo zagrać na tym, że to jest zbyt obvious, że to jest on, nie?
Tak, tak.
No, także no, właśnie z jednej strony to jest takie, ej, to jest zbyt obvious, a z drugiej, no, faktycznie co chwilę jest jakieś alibi, że no, nie mógł być w dwóch miejscach naraz, nie mógł dzwonić, jak jest w areszcie, czy coś. A, no właśnie, potem to jest wyjaśnione w taki sposób, że było ich dwóch.
To prawda. Za to osobą, której totalnie nie podejrzewasz, jest Stu, który jest tak głupi i jednocześnie tak dziwny, że to też jest trochę oczywiste, ale... No nie wiem, w sensie tak jakby jak dla mnie, to on by był tym większym zaskoczeniem. W sensie, tak, no to nie jest koleś, którego podejrzewasz, że jest tym mordercą.
No to ta jego dziwność jest po innej stronie spektrum niż dziwność Billego, który jest po prostu creepy czasami w tym, co gada.
To w prawda, sensie jest głównie creepy.
Mroczny, nie?
I edgy.
No. No tak, a Stu cały czas robi te takie głupie miny, on jest w ogóle strasznie przerysowany i ten aktor to gra w taki totalnie over the top sposób.
To prawda.
I ja tam cały czas widzę w ogóle kudłatego z tych live action Scooby-Doo.
Tak, to prawda. Ja w każdej roli, w jakiej widzę tego Matthew Lillarda, to dla mnie to zawsze jest ten kudłaty z tego Scooby'ego. Tak. Ale tak. W sumie jak on patrzył na ten, jakby jak on się wypowiadał o krzyku i mówił o tej swojej roli, to też mówił, że Jezus, że jak on tam w ogóle grał, co to było. Że
czemu mu pozwolili nie może patrzeć tak przesadzać na nie?
Czemu mi pozwolili na coś takiego? I że w ogóle, że powinien wylecieć z Hollywood za to, że się ślini i że ma jakąś creepy żyłę na czole. To są jego słowa, nie? Ale faktycznie, ta jego postać jest tak irytująca i tak przerysowana i tak dziwna. No ale jest to trochę magia tego filmu jednak. No ale tak, co się dzieje dalej?
Tak, no później po tym ataku, który miał miejsce w jej domu, Sid spędza noc w domu swojej przyjaciółki Tatum. Tam odbiera kolejny creepy telefon od tego samego tajemniczego głosu Ghostface'a, który wcześniej ją zaatakował. No a przecież Billy jest w więzieniu, nie? W areszcie. Tak, no tam jej grozi przez telefon, tam jest też taka fajna scena, że chwilę potem przybiega Dewey, policjant w podkoszulku z pistoletem do tego telefonu podbiega. Nie wiem, to było zabawne dla mnie.
To prawda.
Jakby chciał zastrzelić tego chłopa przez telefon. Tak, no potem wracamy do szkoły. Billy wyszedł z aresztu. Udało im się, znaczy policji udało się ustalić, że to nie z jego telefonu wykonywane były te wszystkie rozmowy, co jest tak trochę jakby słabym argumentem, bo jest jakieś tysiąc innych rozwiązań, nie? To mógł właśnie albo ktoś inny dzwonić, albo mógł dzwonić z jakiegoś nie swojego telefonu, albo, albo coś. No ale okej, nie mieli na niego dowodów, wypuścili go. On tam ma kłótnię z Sid, tam wtedy wychodzi też sprawa morderstwa jej matki, bo rok przed wydarzeniami z tego filmu zginęła matka Sid, została zamordowana. On tam gada i coś tam głupiego, że no moi rodzice wzięli rozwód i jakoś się z tym pogodziłem, a ty nie umiesz się pogodzić z tym, że twoja matka została brutalnie zamordowana. No i się kłócą. W tym samym czasie w szkole uczniowie robią sobie jakieś pranki, przebierają się za tego Ghostface'a, bo ta maska jakby stała się gdzieś tam publicznie, została pokazana i stała się rozpoznawalna, więc oni się przebierają za tego mordercę, co jest bardzo takie insensitive, a jednocześnie coś, co totalnie dzieciaki w szkole mogłyby robić.
No, to prawda. To prawda. I skoro w sumie już poruszyłeś ten temat, to można też powiedzieć trochę, jaki jest origin tego stroju, który w ogóle teraz jest bardzo iconic i ten Ghostface
oczywiście...
Być
może najbardziej iconic slasherowy wizerunek, mimo że to jest slasher, który się śmieje z innych slasherów, które były już iconic. Ale tą twarz Ghostface'a można kupić, nie wiem, w każdym...
Tak, właśnie, może nawet, nie tyle iconic, bo mam wrażenie, że jednak za te takie najważniejsze figury horroru to zawsze tam uchodzi Michael, Jason, Freddy. I ten Ghostface jest tak, czasem jest z nimi, czasem nie, jako ten taki czwarty ważny koleś ze slasherów i horrorów ogólnie, ale na pewno najbardziej popularna w takim sensie, że jeśli szukasz taniego stroju na Halloween, to tą maskę kupisz w Biedronce nawet, nie? No i właśnie, nam się...
Sklepie z pamiątkami nad morzem.
Tak, no i właśnie, nam się kojarzy ta maska z czymś takim, co kupi się wszędzie i kupisz tą maskę właśnie za 2 złote w każdym jednym sklepie, ale pierwotnie nie było to takie oczywiste, to nie było tak właśnie, że ta maska była czymś tak popularnym wtedy już i po prostu wzięli jakiś najtańszy strój, tylko no tam były różne koncepty, były różne projekty tego, jak ma wyglądać ten Ghostface, znaczy w scenariuszu było napisane, że ma tam chyba właśnie maskę ducha, czy coś takiego, no ale tam były różne próby chyba zrobienia trochę bardziej taką przerażającą tą maskę, w sensie, że z jakąś taką właśnie grymasem bardziej wściekłym, nie wiem, z jakimiś zębami, zombie. coś tam, tak, jakieś takie demony, coś takiego, ale Wesowi nie podobały się za bardzo te projekty i przez długi czas nie mogli znaleźć nic, co by było satysfakcjonujące. Aż w końcu bodajże producentka tego filmu, jeśli dobrze pamiętam. Co?
Ktoś z ekipy.
Tak, no ktoś z ekipy zobaczył tam gdzieś w jakimś pokoju i zrobił zdjęcie, właśnie wisiała taka maska, już nie będę wchodzić w szczegóły tego, co to był za pokój, gdzie to było, bo to też jest oczywiście historia sama w sobie, ale w każdym razie na zdjęciu była maska, która właśnie wyglądała w ten sposób i Wesowi się to spodobało i powiedział, że w tym kierunku chce iść. No i znowu ludzie zajmujący się efektami specjalnymi, charakteryzacją, strojami i tak dalej, zaczęli projektować, zaczęli robić takie podobne maski ducha, ale właśnie one były znowu po raz kolejny takie trochę za bardzo przekombinowane, z za dużym grymasem, zbyt takim sztucznie groźnym i Wes powiedział, że nie, że jemu się podoba to, że ta maska jest właśnie taka, trochę się wydaje taka niewinna, że trochę jest taka nie dająca, taka bez wyrazu, a jednocześnie właśnie też kojarzyła się z tym obrazem Krzyk. No i ostatecznie zostali przy tej właśnie banalnie prostej masce, dołożyli do tego czarny strój, bo biały nie wyglądałby szczególnie dobrze, zwłaszcza z takim szpiczastym kapturem. No i wydawałoby się w sumie, że to jest taka banalna historia, ale paradoksalnie było tutaj bardzo dużo zachodu jak na tak banalny strój w sumie. No i też totalnie pasuje w ogóle to, że to jest jakaś właśnie maska ducha i jakiś taki, jakaś taka peleryna z jakimiś frędzlami i czymś, że coś takiego założyłby fan horroru, próbujący w sumie naśladować postaci ze swoich ulubionych horrorów, podczas kiedy no taki Jason czy Michael to tam zakładali po prostu pierwszą rzecz, jaka im wpadła w ręce, jakiś tam kombinezon roboczy i nara, nie?
No, to prawda. Okej, okay, no w zasadzie od tego momentu gdzieś ten film zaczyna trochę przyspieszać moim zdaniem. Jest taka scena, gdzie Sid zostaje zaatakowana w łazience przez Ghostface'a, no ale trochę nie wiadomo, czy to jest prawdziwy Ghostface, czy któryś z tych prankujących uczniów. I w sumie ona nawet nie mówi o tym, czy to w ogóle naprawdę było, w sumie ona nie mówi o tym nikomu. Chwilę później prawdziwy już Ghostface, wiemy to, morduje dyrektora szkoły, dźga go kilka razy nożem, on umiera.
Tak, potem mamy tam, bardzo... jest, no. Tam jest w ogóle takie piękne cameo, bo tam jest jakiś taki, nie wiem, woźny, czy jak to nazwać, w szkole, który zmywa podłogę mopem. I jest to Wes Craven, który jest w ogóle ubrany jak Freddy Krueger, ma taki sweter i kapelusz. Więc jest też cameo, więc to jest po prostu Krzyk, to jest wszystko to, czym jest każdy jeden popularny film w dzisiejszych czasach, tylko że było to w 96 roku i był to horror.
Tak, a w ogóle jak jesteśmy w szkole, to szybka historyjka może o szkole, ciekawostka, co?
Dawaj.
Bo potem już chyba nie wrócimy do tej szkoły. Mhm. No, jak kręcili, zaczynali kręcić ten film, no to musieli oczywiście znaleźć odpowiednie miejsce, w którym mogli nagrać sceny dziejące się w szkole. I znaleźli jakąś szkołę, która już wcześniej też miała przeszłość z graniem szkoły w filmach. I pierwotnie zgodzili się dyrektor szkoły i ta rada szkoły zgodziła się na to, żeby właśnie Wes Craven i ekipa przyjechali tam nagrywać film. No i kiedy już wszystko było ustalone, już byli gotowi do rozpoczęcia zdjęć, to wtedy ta rada szkoły, school board, przeczytała scenariusz i stwierdziła, że jednak nie. Że to jest gloryfikacja zabijania dzieci czy coś.
Tak. A w tym oni chyba czasie myśleli oryginalnie, że to ma być komedia.
Tak, pierwotnie im powiedziano, że to ma być komedia. No i w tym czasie też była głośna sprawa w Stanach zaginięcia jakiejś właśnie 13-latki. I no stwierdzili, że to nie będzie dobry look do tej szkoły i że oni nie popierają takich brutalnych filmów, bo w ogóle to filmy szkodzą młodzieży i nie ma opcji, że nagrają w tej szkole te sceny. Ostatecznie scen szkolnych nie nagrali w prawdziwej szkole, tylko gdzieś tam skorzystali z jakiegoś domu kultury, coś takiego.
Dom kultury nie miał już problemu z gloryfikacją tak. mordowania dzieci.
Tam po prostu postawili szafki na korytarzach, pokoje przerobili na klasy szkolne i zadziałało to bardzo dobrze jako szkoła. A Wes Craven bezpośrednio odniósł się do decyzji rady szkoły w napisach filmu, umieszczając nie podziękowania dla tej szkoły.
Tak, to jest bardzo Wes Cravenowe. Tak, no ale przechodzimy dalej. Jesteśmy w wypożyczalni filmów. Miejsce magiczne same w sobie. I oczywiście tam się też już pojawia cała masa nawiązań do filmów i właśnie jakichś takich nerdowskich rozmów. I Randy ma tam okazję.
No tam Randy mówi, że gdyby policja oglądała horrory, to już dawno by rozwiązali tę sprawę. Stu tam w ogóle to jest, no nie, najbardziej gra aktorska, jaką widziałem w życiu. Ona się śmieje w taki dziwny sposób i tak otwiera usta i tak dalej.
No, to prawda.
No fajnie się to ogląda.
Bardzo fajne.
Też ale faktycznie człowiek zaczyna zastanawiać, jak to przeszło. W sensie ja rozumiem, że ten film jest przerysowany, ale to...
To jest next level.
Kompletnie inny poziom, no.
Tak, no ale tam oczywiście w tej wypożyczalni po raz kolejny są takie konfrontacje, gdzie gdzieś tam ten Randy mówi, że ten Billy to jest najbardziej oczywisty, podejrzany i coś tam, a ten Stu tak trochę go broni i tak dalej, ale potem też zaczynają obydwoje, Stu i Billy, trochę mówić, że być może to Randy właśnie jest tym mordercą i tak dalej, cały czas znowu trwa ta zabawa oczekiwaniami widza.
I też trochę tej dramy tam dostajemy, nie? Że a co jakby ja i Sid, coś tam.
Tak, tak. No trochę też takie rozbudowanie tej postaci tego Randy'ego, że on jest takim nerdem przygrywem, nie? Że on tam chciałby mieć dziewczynę. On jest tym jedynym w tej paczce znajomych, który nie ma dziewczyny, bo jest nerdem i lubi horror.
No, jak się okaże potem, to błogosławieństwo.
No to prawda. On jest tego świadomy. No ale tak, później przenosimy się do imprezki, bo Stu zorganizował u siebie imprezkę. Okazuje się, że ta imprezka to nie jest taka imprezka, jak często widzimy w amerykańskich filmach, gdzie jest potężna domówka, 100 osób i rzucanie sobie telewizorem i pływanie nago w basenie, tylko sobie piją
czerwone
piwko.
Kubeczki.
Tak, czerwone kubeczki. Tylko sobie grupka znajomych pije sobie piwko i ogląda horrory. I to jest najbardziej realistyczna impreza, jaką widziałam w filmie. Tak, no i mamy kolejną taką, może nie iconic, ale dosyć charakterystyczną scenę, w której ginie kolejna osoba, czyli Tatum, czyli ta koleżanka Sydney. Ona idzie do garażu po piwo, no i oczywiście pojawia się tam Ghostface.
No, na początku, tak jak każda interakcja z Ghostface, znaczy do tej pory te interakcje przez telefon tak się zaczynały, nie? Że tam żartowali sobie, że nie wierzyli. Tutaj ona widzi go i ma takie, o, co to ma być? Jesteśmy
mam udawać,
w horrorze,
że jestem przestraszona.
Będę tą bezbronną ofiarą, coś tam. No i sobie żartuje. No, żarty żartami, ale kończy z karkiem złamanym przez drzwi garażowe.
Tak, no to jest dosyć ikonik, śmierć.
I ona tak sobie wisi w tym garażu. Na początku nikt jej nie znajduje.
No generalnie nikt się za bardzo tak szczerze nie przejął jej śmiercią. Łącznie z jej bratem, który... nie wiem, czy się dowiaduje w końcu w tym filmie, że ona umiera. Chyba nie,
bo przynajmniej nie reaguje na to zbyt jakoś przesadnie.
Końcu,
ma ważniejsze rzeczy na głowie.
Najbardziej realistyczna relacja rodzeństwa pokazana w filmie.
Tak, no ale no, zresztą co się dziwić, że ona tak kończy, jak ona poszła sama do garażu po piwo, powiedziała, że zaraz wróci.
No wiadomo. I jakby jest też jedna rzecz, która jest dosyć charakterystyczna w tej scenie. Jak to mówili ludzie, twórcy filmu, było dosyć zimno. I jakby jak ona tam schodzi do tego garażu, to ma takie bardzo wyraźnie prześwitujące przez koszulkę sutki. I jakby jak widzisz tę scenę, to już, to już po niej. To już jest wiadomo, w sensie klasyczna śmierć. Znaczy, no ona jest też trochę takim, znaczy jest trochę archetypem pewnej postaci ze slashera, w sensie tej takiej hot laski, która no może nie jest dziewczyną sportowca, ale jest najlepszym przyjaciółką głównej bohaterki i jest taka właśnie może nie szczególnie inteligentna, ale charyzmatyczna, ale jednocześnie też myślę, że dodaje trochę oryginalności do tej postaci, w sensie, że nie jest aż taka oklepana, chociaż nie ma jej zbyt wiele w tym filmie, ale jesteś w stanie uwierzyć gdzieś tam nawet po jakichś krótkich interakcjach jej z Tom Sydney, że faktycznie one są dobrymi przyjaciółkami, że ona gdzieś tam faktycznie się o nią troszczy i tak dalej.
Tak, no jest taka dość naturalna tam w tej swojej roli. Właśnie nie jest jakąś taką typową, nie wiem, lambadziarą, głupią, wredną czy coś, nie?
No to prawda. Ale w ogóle tak sobie myślę, bo tak w sumie nie mówimy jakoś specjalnie dużo o tych postaciach, które tutaj są, bo tak naprawdę ich nie ma za dużo w tym filmie. Ale myślę, że magia krzyku polega trochę na tym, że właśnie tych postaci nie ma tutaj za dużo, w sensie one nie dostają zbyt dużo czasu ekranowego, ale w tych kilku krótkich scenach są zarysowane dosyć realistycznie, w sensie poza może tym Stu, który no jest... No to jest...
No okej, gdyby jeszcze był takim klaunem i tak dalej, że ma dziewczynę?
No to prawda, to jest... to jest w tym wszystkim najdziwniejsze. Tak, no w każdym razie Tatum umiera w być może najbardziej epicki i brutalny sposób ze wszystkich w tym filmie? Być może. Na pewno taki, który zostaje
pomysłowy.
W pamięci. Tak, to prawda. Jason byłby dumny.
Na imprezie pojawia się Billy, dziwnie spóźniony. Chce pogadać z Sid, no i po tej spinie, którą mieli wcześniej, oni się godzą. No i w końcu spełnia się jego marzenie i faktycznie lądują razem w łóżku. W tym samym czasie ekipa na tej samej imprezie na dole ogląda horror i Randy przedstawia moim znajomym zasady przetrwania w slasherach. Zasada numer 1 to jest nigdy nie uprawiaj seksu. A my w tym samym czasie wiemy, co się dzieje na górze, nie?
To jest też geniusz tego filmu, nie? Że to się dzieje oczywiście w tym samym czasie.
Zasada numer 2. Nigdy nie pij alkoholu i nie bierz narkotyków. A no oczywiście wszyscy na tej imprezie piją piwerko czy coś tam.
Mhm.
A więc oni są już straceni. No i zasada numer 3 to jest nigdy nie mów be right back i nie wychodź sam wtedy z pokoju. Co się oczywiście dzieje chwilę później, ale to już akurat dla żartów mówi Stu.
Tak, no w ogóle te zasady przeżycia horrorów to też jest w ogóle jedna z moich ulubionych rzeczy. Oczywiście teraz też to już nie robi aż takiego wrażenia, w sensie ja już nie mówię nawet o tym, jak to wyglądało tam w latach 90., ale nawet mówię o tym, jak to wygląda z mojej perspektywy, że jak miałam te tam, nie wiem, 12 lat i pierwszy raz oglądałam ten film, to miałam takie wow, to jest dopiero geniusz. A teraz no jakby sama na co dzień gdzieś tam w żartach czy coś rzucam te teksty właśnie o tym, że nie wiem, jak gdzieś tam się jest ze znajomymi, nie wiem, na jakimś wyjeździe czy coś, to wszyscy pijemy alkohol, to już nie przeżyjemy i tak dalej, jakby mam wrażenie, że to też weszło do takiego obiegu jako taki żart, który się pojawił gdzieś tam w jakiejś takiej świadomości.
Jest to w jakimś stopniu iconic na pewno.
Jest to iconic, to prawda, w jakimś stopniu. No tak, ale w ogóle też nie wspomnieliśmy trochę o tym, znaczy mało wspomnieliśmy o tym, że cały czas w czasie, kiedy się dzieją te rzeczy, Dewey i reszta policjantów tam prowadzi to swoje śledztwo i te sceny z Deweym się regularnie pojawiają. I Gail Weathers też cały czas swoje śledztwo prowadzi. Ona też w ogóle ma tam ten beef z Sydney, bo ona napisała książkę o tej sprawie jej matki. Sydney uważa, że zrobiła to tylko dla fejmu i że uniewinniła, usprawiedliwiała tam kolesia, który jest winny. Gail twierdzi, że naprawdę jest niewinny i tak dalej, jakby ta postać Gail jest dosyć ważna. No i w międzyczasie ona też trochę zarywa do tego Dewey'ego, licząc, że gdzieś tam on da się na to nabrać i pomoże jej trochę, gdzieś tam odsłoni jakieś sekrety dotyczące śledztwa, dzięki czemu ona będzie miała materiał, no bo jest dziennikarką. Jokes on her, bo faktycznie później skończyli razem. I to nie tylko jako postaci, ale też jako aktorzy, co jest dla mnie zawsze szokujące. Ale tak, kontynuując. Właśnie oni obserwują cały czas w ogóle to, co się dzieje w tym domu z kamery, która jest ukryta tam w tym domu, a oni sobie siedzą w wanie, który jest na zewnątrz.
Creepy to jest. Dorośli ludzie poszli do nieletnich na imprezkę i zamontowali tam ukrytą kamerę.
To jest creepy, to prawda, no ale cóż. No i mają te 30 sekund mniej więcej opóźnienia, więc też nie mogą reagować, jak coś się dzieje, tylko to, co widzą, to już było jakiś czas temu, więc to też jest oczywiście tutaj budujące trochę napięcie. No ale tak, ludzie na imprezce nagle się dowiadują, bo dzwoni telefon do Randy'ego i dowiadują się, że dyrektor nie żyje i większość ludzi tam stwierdza, że a to trzeba jechać i zobaczyć. I wsiadają w samochody i sobie jadą.
No szybko, zanim go zdejmą, bo tam jest powieszony na chyba na tym takim golpoście futbolowym, tej bramce. I oni mówią, że no trzeba szybko, zanim go zdejmą. To bardzo naturalna reakcja.
No tak. Tak, i w ten sposób pozbywamy się już wszystkich z tej imprezki, bo tam, no nieważne.
No Randy zostaje, bo on chce oglądać film.
Tak, Randy oczywiście sobie ogląda dalej Halloween, dzięki czemu mamy w tle muzykę z Halloween Johna Carpentera i ona oczywiście też pasuje do całej narracji tego, co się dzieje aktualnie w filmie. Genialne. W międzyczasie na górze w sypialni
szybko dowiadujemy się, że zasady były prawdziwe.
Tak, bo Billy zostaje dźgnięty przez Ghostface'a, zaczyna krwawić i upada.
Tak, tam no, w ogóle wcześniej jest taka scena, gdzie Sid trochę go dalej podejrzewa o to, że on może być tym Ghostface'em. Mówi, no jak, to jest niemożliwe, co ja mam zrobić, żeby ci udowodnić? Wtedy się za nim pojawia ten Ghostface, nie? W sensie,
tak.
Okej, to wystarczający dowód.
Tak, no i oczywiście Sid ucieka, Ghostface tam później schodzi na dół, mamy kolejną świetną scenę, która oczywiście robi sobie też takie śmieszki z ludzi, którzy krytykują jak się, co się dzieje w horrorach, a tak naprawdę z reguły sami by zrobili to samo i właśnie Randy ogląda to Halloween i cały czas mówi tam behind you, bo Michael jest właśnie za Jamie Lee Curtis, a w międzyczasie Ghostface jest właśnie za nim, on go nie widzi.
Komediowa, tak. Kolejny przykład właśnie komediowej i strasznej sceny, nie? W sensie horrorowej i komediowej. W jednej scenie, nawet nie jest tak, że zamiennie tutaj są te sceny, tylko sprawnie to łączy.
W tym samym czasie, no właśnie. No i obserwuję właśnie tą sytuację, właśnie ten kamerzysta, Gail, w tej furgonetce, ale tak jak mówiłam, jest to opóźnienie. Więc jak on wychodzi z tej furgonetki, bo chce mu pomóc, no to jego gardło zostaje podrażnięte przez Ghostface'a. No i Gail umiera. Trochę mi go chyba najbardziej szkoda ze wszystkich, bo nie dosyć, że tak Gail cały czas tam darła się na niego i w ogóle to jeszcze zginął, no, a jako jedyny próbował komuś pomóc.
No to prawda.
Poor guy.
Szkoda chłopa.
Szkoda chłopa. Tak, no i, no i Ghostface też dźgnął wtedy Dewey'ego.
Tak, bo on też tam przybiegł chyba do tej furgonetki, albo gdzieś tam w okolice. Albo biegł w tamtą stronę, gdzieś tam bliżej tego domu chyba został dźgnięty. No nieważne, w każdym razie też chłop, wąsacz, fajny policjant, niestety skosztował noża Ghostface'a. No potem zaczyna się znowu taka sekwencja, gdzie ta Sid panicznie próbuje uciec, gdzieś tam próbuje auto odpalić i tak dalej. Ten Ghostface cały czas gdzieś jest, ona, za nią, przy niej, przed nią, my nie wiemy jako widownia dokładnie gdzie i tak dalej. Ostatecznie ona wraca do tego domu, spanikowana w pośpiechu, znajduje po drodze pistolet. I kiedy już jest właśnie przy drzwiach domu, pojawiają się przed nią Stu i Randy, którzy oboje nawzajem oskarżają się o to, że to ten jeden z nich jest mordercą. Nawzajem się oskarżają. Sid celuje do nich z pistoletu, każe im się odsunąć i ostatecznie zamyka się w tym domu, barykaduje się przed nimi. No a za nią pojawia się Billy, cały zakrwawiony, który okazuje się, że jednak żyje, że tylko go ranił ten Ghostface wcześniej na górze, więc Sid jest oczywiście uradowana, że go widzi, on przejmuje od niej ten pistolet, no i wtedy okazuje się, tam prostuje, okazuje się, że wcale nie jest ranny, tylko udawał, on wtedy tam liże sobie tę krew, którą miał na koszulce i mówi, że to jest syrop kukurydziany, ten sam, co użyli w Kerry do, taki sam, jak użyli w Kerry do symulowania
krwi. Fińska krew, tak.
Strzela do Randy'ego, który w międzyczasie przybiegł naokoło. Staje się jasne, że to właśnie Billy jest tutaj winny, no ale jakim cudem? No, pojawia się też Stu, sobie ten taki zmieniacz głosu, którego używali do tych rozmów telefonicznych, no i daje znać przy użyciu tego, że to oni oboje za wszystkim stali i dochodzi do takiego ostatecznego standoffu w kuchni.
Nagle pojawia się Gail, która ukradła pistolet, próbuje strzelić, ale oczywiście robi typowy błąd nowicjusza, ponieważ nie odbezpieczyła go i wtedy Billy ją tam uderza czy coś, zabiera ten...
Trzeba uszanować w ogóle chłopaków Randy'ego i... Znaczy, Billego i Stu, że oni faktycznie po tym, jak jeden zastrzelił tam Randy'ego, to potem zabezpieczyli ten pistolet, że jakby bezpieczeństwo przede wszystkim.
Tak, to prawda.
Gun discipline tutaj na wysokim poziomie, więc...
No wiesz, to są Amerykanie, to takich rzeczy się w przedszkolu uczą, nie?
No, to prawda. No, ale no, to... Gail też powinna wiedzieć, nie?
No, to prawda. Ona, widzisz, może zapomniała. tak, ale ostatecznie w międzyczasie Sydney ucieka, tam Stu się wykrwawia i już praktycznie umiera. Billy szuka tej Sydney. Ona w pewnym momencie wyskakuje z jakiejś szafy na niego, dźga go parasolem, jest przebrana za Ghostface'a, bo czemu by nie, zróbmy efekt. Potem Stu nagle wraca do życia, bo wiadomo, ona ucieka przed nim, tam się trochę z nim bije, w końcu rzuca mu telewizor na głowę. Bardzo satysfakcjonująca śmierć. Pojawia się znowu Gail, ponieważ Billy, jak się okazało, jednak żył, ale ona do niego strzela, mówi, że tym razem już pamiętała, żeby odbezpieczyć broń. Jeszcze w międzyczasie pojawia się Randy, który okazuje się, że żyje jednak i mówi, że teraz jeszcze będzie ten jeden moment, w którym zabójca wróci do życia i faktycznie na sekundę się ten Billy podnosi, ale tam znowu strzela w głowę. No i przyjeżdża policja, Gail prowadzi swój program i koniec.
Długo i szczęśliwie.
Tak,
mnie prawie bawi jeszcze w tej wcześniejszej scenie, gdzie Sid atakuje Billego, że ona faktycznie zdążyła się jeszcze przebrać, założyć tą maskę i wszystko w tej takiej scenie. W tej takim momencie tej adrenaliny i tego zagrożenia życia, ona stwierdziła, nie, tutaj musi być ta poetycka taka sprawiedliwość, ta dramaturgia cała i ona musi się to przebrać i on musi zobaczyć tego Ghostface'a wyskakującego z szafy.
No, to też mnie to rozbawiło właśnie, że znalazła czas na to wszystko, jakby no spoko. Dla efektu warto.
Warto było, nie? Dla właśnie tego dramatyzmu.
Tak, no i w ten sposób właśnie się kończy Krzyk. Film, który doczekał się 5 sequeli, tak, z czego 2 wyszły tak dosyć krótko, potem druga część wyszła w zasadzie chyba rok po pierwszej, potem krótko, potem znowu wyszła trzecia, potem była przerwa na 11 lat, bo w 2011 wyszedł Krzyk 4 i potem znowu po 11 latach wyszedł Krzyk, czyli Krzyk 5, ale nazywa się Krzyk. Rok później wyszedł Krzyk 6 i teraz prawdopodobnie będzie kolejna część, która domknie tą trylogię. Znaczy prawdopodobnie, to jest chyba potwierdzone, ale w sumie nie interesowałam się tym jakoś szczególnie, bo ten Krzyk 6 już był taki trochę... No, trochę tłumacz. Ale mimo wszystko, zaraz sobie tutaj podsumujemy też jakby film, ale tak ogólnie też o całej serii bym chciała powiedzieć, że moim zdaniem Krzyk jest jedną z niewielu serii horrorów, gdzie no praktycznie każda część naprawdę trzyma poziom, albo tak przynajmniej je pamiętam, bo co prawda te starsze sequele oglądałam dawno temu i ich już nie rewatchowałam, widziałam je tylko tam po jednym razie, ale zapamiętałam je jako naprawdę solidne slashery. Oczywiście nie są już tak genialne jak ten pierwszy Krzyk, ale myślę, że muszę sobie odświeżyć te sequele, bo tak jak oglądałam teraz ten film, to jednak wróciły wspomnienia i stwierdzam, że jednak Krzyk to jest bardzo fajny film. W sensie lubię go właśnie i jako slasher, i jako tam satyrę, i to, jak bardzo potrafi się bawić oczekiwaniami widzów, nawet jeśli no nie masz tych oczekiwań, bo oglądasz go już któryś raz i wiesz dobrze, jak się kończy, ale wciąż daje ci tą satysfakcję z tego, jak mądry czasami jest. No i chyba tyle. Lubię ten film.
No tak, zgadzam się. Film jest bardzo fajny. Świetnie, tak jak wcześniej wspomniałem, pasuje właśnie, żeby sobie go teraz puścić w tym okresie halloweenowym. Może nie wystraszycie się jakoś bardzo w porównaniu do jakichś innych horrorów, ale jest to świetna rozrywka. Bardzo fajnie wyreżyserowana, czasami bardzo kreatywnie zmontowana. No ogólnie... Na pewno, jeśli ktoś nie widział, ale nie wiem czemu w takim razie tutaj był z nami przez cały ten czas, warto sięgnąć. Ja chętnie też właśnie się przekonam, jak wyglądają sequele, których nigdy nie widziałem, a właśnie słyszałem, że wiem, że często sequele do horrorów czy slasherów potrafią być różnej jakości, a tutaj słyszałem chyba raczej takie pozytywne rzeczy. Więc chętnie też zobaczę, jak się dalej potoczyła ta historia. Bo trochę nie widać tutaj na końcu takiej naturalnej kontynuacji, szczerze powiedziawszy.
No to prawda.
Chętnie sięgnę. Jedynka jest super. Bardzo dobrze się bawiłem oglądając ten film.
Ja również. Dobrze, no to w takim razie kończymy ten recap, ale kończymy też horrorowy październik 2023. Wrócimy do tej serii najprawdopodobniej znowu w przyszłym roku. Wy dajcie znać, jeśli robicie sobie z okazji Halloween maraton albo chociaż seans jednego filmu horroru, to dajcie znać, co oglądacie. Myślę, że być może wrzucimy też takie pytanie na naszego Instagrama. No i jeszcze z takich ogłoszeń, już mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, ale...
Getting out of the house.
Ale tak, segment Getting Out of the House w listopadzie, a konkretniej od 7 do 12 listopada odbywa się we Wrocławiu American Film Festival i my na tym festiwalu będziemy. Więc jeśli też się wybieracie, to być może się tam zobaczymy, a jeśli się nie wybieracie, to zachęcamy do obserwowania naszych social mediów i tam na pewno będziemy relacjonować, pisać o naszych wrażeniach, o naszych ulubionych filmach i tak dalej, i tak dalej.
Dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia lub do zobaczenia i wesołego Halloween.
Wesołego Halloween. Na razie.
Cześć.